Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o kandydozie jamy ustnej. Grzybica jamy ustnej stała się obecnie poważnym problemem stomatologicznym, przede wszystkim u osób w podeszłym wieku. Infekcje, które wcześniej występowały, zwłaszcza u niemowląt albo osób wyniszczonych, obecnie występują dość często, co jest związane z zachodzącymi zmianami demograficznymi, także rozwojem medycyny, starzeniem się społeczeństw, a także wprowadzaniem do lecznictwa inwazyjnych metod diagnostycznych i terapeutycznych, także agresywnych metod leczenia nowotworów, transplantacji narządów, szpiku kostnego i stosowania leków immunosupresyjnych, kortykosterydów, co wszystko spowodowało znaczny rozwój grzybic, nie tylko powierzchownych, ale i układowych. Zdrowie i samopoczucie człowieka w każdym wieku zależy od stylu życia, postawy i osobistego zaangażowania. Jednak wiadomo, że zwłaszcza aktywność, pogoda ducha są cechami, które wpływają między innymi na stan zdrowia. W starszym wieku duże znaczenie dla zdrowia ma zachowanie własnego uzębienia, ewentualnie posiadanie dobrze dopasowanego uzębienia protetycznego. Bardzo ważne znaczenie ma także kontrola stanu uzębienia i brak dolegliwości ze strony zębów, czy też tkanek przyzębia, czy błony śluzowej jamy ustnej, jakie warunkują prawidłowe funkcje odżywiania poza zapewnieniem estetycznego wyglądu, co w jakiś sposób zapobiega nie tylko utracie zdrowia fizycznego, ale zaburzeniom psychicznym, w tym depresji i kancerofobii. Wiadomo, że stan zdrowia jamy ustnej ma wpływ na dobrostan psychiczny i fizyczny każdego człowieka oraz na możliwość pełnej aktywności zarówno w życiu osobistym, jak i społecznym. Powikłania spowodowane utratą uzębienia, także dolegliwości ze strony jamy ustnej, mogą nie tylko pogarszać jakość życia, ale w wielu przypadkach stanowić mogą czynnik ryzyka i to bardzo różnych chorób. Do najczęstszych, jednocześnie powodujących różne dolegliwości chorób należą kserotomia, zespół piekących czy palących ust, właśnie kandydoza jamy ustnej oraz różne stany niedoborowe albo protetyczne zapalenie jamy ustnej i przewlekłe zapalenie tkanek przyzębia, o czym także mówiłam w programie omawiając przyczyny miażdżycy. Zauważono także związek między obecnością zaburzeń psychicznych a procesem powstawania niektórych schorzeń dotyczących jamy ustnej oraz wpływ przewlekłego bólu jamy ustnej na ogólną kondycję psychofizyczną. Zanim opowiem o kandydozie jamy ustnej, przedstawię informacje o wymienianych schorzeniach, takich jak na przykład kserotomia, nazwana także suchością jamy ustnej, jaka jest uznawana za jeden z objawów starzenia się organizmu ludzkiego. Zmniejszenie wydzielania gruczołów śluzowych i wydzielania ślinianek może być spowodowane zarówno zmianami starczymi, ale także występowaniem chorób o charakterze ogólnoustrojowym, jak też bardzo często terapią wielolekową. Obecnie uważa się, że kserotomia jest objawem towarzyszącym zaburzeniom o charakterze zarówno miejscowym, jak i ogólnoustrojowym. Przyczyny powstawania suchości jamy ustnej obejmują takie czynniki jak oddychanie głównie ustami i palenie tytoniu. Do przyczyn ogólnoustrojowych występowania suchości w jamie ustnej należą także takie czynniki jak niedobór witaminy z grupy B, także niedobór żelaza i zaburzenia elektrolitowo-wodne, które występują, mogą występować po znacznej utracie krwi, wymiotach, biegunkach czy w trakcie udaru cieplnego. Następnym czynnikiem ryzyka występowania suchości jest cukrzyca niewyrównana, także zaburzenia ze strony gruczołów ślinowych i zwyrodnienia, niedrożność przewodów wyprowadzających, stany zapalne ślinianek, urazy, także radioterapia okolic głowy i szyi, zespół Sjogrena. Wymieniane są także choroby ośrodkowego układu nerwowego, choroby psychiczne, negatywne stany emocjonalne, zwłaszcza lęki i depresja oraz reakcja na leki przyjmowane ogólnoustrojowo. Będące osobniczą odpowiedzią organizmu na rodzaj, dawkę i drogę podania danego leku. Ponadto wymieniane są także jako przyczyna suchości interakcje lekowe występujące w przypadku przyjmowania więcej niż jednego preparatu leczniczego. Kserotomia dzielona jest na prawdziwą, w której występuje zmniejszenie wydzielania śliny, i na kserotomię objawową albo rzekomą, w której prawidłowej funkcji ślinianek towarzyszy subiektywne objawy suchości czy też pieczenia jamy ustnej. Objawy kserotomii prawdziwej w postaci zmniejszenia wydzielanej śliny albo jej braku, także pieczenia i palenia jamy ustnej są bardzo uciążliwe. Powodują trudności w mówieniu, jedzeniu, połykaniu oraz prawidłowym odczuwaniu smaku. Są związane z brakiem apetytu i następczymi niedoborami żywieniowymi. W jamie ustnej obserwuje się przy tym nasiloną próchnicę zębów, stany chorobowe błony śluzowej jamy ustnej, szczególnie zanikanie brodawek języka, kandydozę i także owrzodzenia i stomatopatie protetyczne. Stany zapalne tkanek przyzębia oraz obecność nieprzyjemnego zapachu z ust, czyli fetoru. Dolegliwości wpływają oczywiście niekorzystnie nie tylko na stan emocjonalny starszych osób. Inną jeszcze przyczyną powstawania objawów suchości jamy ustnej jest negatywny wpływ leków przyjmowanych ogólnoustrojowo. Jak już mówiłam, szczególnie chodzi o takie preparaty jak leki o działaniu moczopędnym, przeciwdepresyjnym, szczególnie leki trójpierścieniowe, leki stosowane w nadciśnieniu, neuroleptyki, czy też preparaty, które lekarze podają w chorobie Parkinsona. W sumie istnieje około 400 leków, których stosowanie może powodować wystąpienie objawów kserotomii, czyli suchości, kiedy zwykle zmiana stosowanych preparatów leczniczych poprawia ilość wydzielanej śliny. Wtedy oczywiście można w ten sposób pomóc osobie chorej. Leczeniem kserotomii zajmują się nie tylko lekarze stomatologii, ale także lekarze różnych innych specjalności, którzy spotykają się z pacjentami, którzy są leczeni wieloma lekami, czyli polipragmazją. Niektóre leki powodują u osób starszych niestety znacznie więcej objawów ubocznych i toksycznych, których nie obserwuje się na przykład u młodych ludzi. Innym schorzeniem obok kserotomii, jaka występuje dość często u osób starszych, jest zespół piekących ust albo palących ust, jaki charakteryzuje się występowaniem subiektywnych objawów w postaci odczuwania palenia albo pieczenia lub drętwienia błony śluzowej jamy ustnej, jakie narasta w ciągu dnia, szczególnie nasilając się wieczorem przy braku widocznych zmian w błonie śluzowej jamy ustnej. Wyróżniane są trzy odmiany zespołu piekących ust, zależnie od czasu i intensywności odczuwanych dolegliwości. Zauważono występowanie objawów zależnie od spożywanych pokarmów i potraw, co sugerowałoby alergiczne tło tego rodzaju zaburzeń, ale przyczynami mogą być także inne, jak na przykład źle wykonane protezy, a także wiele innych czynników, między innymi infekcją Candida, zaburzeniem wydzielania śliny przez różne rodzaje niedoborów witaminowych czy mineralnych. W tym szczególnie takie objawy mogą występować przy braku witaminy B, także kwasu foliowego i żelaza. Mogą także występować jako polekowe uszkodzenia, zwłaszcza antybiotykami albo innymi silnymi preparatami leczniczymi. Niestety ani hormonalna terapia zastępcza nie poprawiła stanu chorych, u których występowały te objawy, natomiast zaobserwowano ponad 50% przypadków zaburzenia psychiczne u osób, u których występował zespół piekących ust, który stanowi nadal bardzo trudny problem zarówno dla chorych, jak i lekarzy, podobnie jak infekcję kandidą, o której opowiem za chwilę. Najczęstszym czynnikiem etiologicznym zakażeń grzybiczych jamy ustnej są grzyby z rodziny drożdżopodobnych, rodzaju Candida. Rozwój grzybicy, czyli kandydozy jamy ustnej, zależy od wieku, sposobu odżywiania oraz warunków socjalnych, a zwłaszcza od odporności organizmu. Czynnikami zwiększającymi ryzyko infekcji, które wzrastają szczególnie w przypadku niedoborów immunologicznych, dzielone są one na pierwotne i wtórne, jak w przypadku AIDS, czy chorób nowotworowych, cukrzycy, czy zaburzeń hormonalnych. Szczególnie osoby w podeszłym wieku mają zwiększone predyspozycje do zakażeń grzybiczych, co w znacznym stopniu zależy od współistnienia różnych chorób i przyjmowania wielu leków, czyli omawianej już polipragmazji. Grzyby mogą w różny sposób wpływać na organizm starszej osoby, nie tylko alergizująco, ale immunosupresyjnie, w tym znacznie pogarszać stan chorego bez wywoływania jawnych objawów grzybicy narządowej, a nawet mogą doprowadzić do zgonu w wyniku kandydozy uogólnionej, poza oczywiście obniżeniem jakości życia. Według różnych teorii w zdrowej jamie ustnej drożdże bytować mogą na zasadzie komensalizmu, czyli uznawane są jako składnik mikroflory fizjologicznej. Podczas gdy według innych lekarzy, badaczy problemu, grzyby Candida uznawane są za chorobotwórcze, mogące stać się punktem wyjścia dla grzybic wielogniskowych w różnych narządach, w tym jamy ustnej. Spośród grzybów drożdżopodobnych izolowanych z jamy ustnej najczęściej występuje Candida albicans i chociaż od dawna prowadzone są badania nad inwazyjnością Candidy, trudno przewidzieć moment, kiedy jeszcze ma miejsce nosicielstwo, czy też kiedy występuje już inwazja z koniecznością stosowania nie tylko profilaktyki przeciwgrzybiczej, ale leczenia. Rozwój kandydozy jest związany z właściwościami szczepu, jak i stanem układu immunologicznego organizmu. W rozwoju kandydozy ważna jest liczba komórek grzyba atakującego błonę śluzową i jego zjadliwość, która zależy od zdolności namnażania się drobnoustroju, także zjawiska przylegania, czyli adherencji, a także wytwarzania enzymów i toksycznych metabolitów. Co prawda organizm człowieka jest wyposażony w liczne mechanizmy chroniące przed infekcjami grzybiczymi, wśród których wymieniana jest nienaruszalność czy zachowanie ciągłości nabłonka, odpowiednie jego złuszczanie, także pH skóry i błon śluzowych, wydzielanie śliny, obecność saprofitycznych bakterii, które mogą współuczestniczyć czy współzawodniczyć o miejsce przyczepu do powierzchni komórki błony śluzowej. Ponadto podkreślana jest oczywiście rola układu odpornościowego i zarówno odporność komórkowa, jak i humoralna wraz z systemem fagocytarnym i układem siateczkowo-śródbłonkowym, czy też systemem dopełniacza, to wszystko są procesy zachodzące w układzie immunologicznym czy odpornościowym. Oddziaływanie między grzybem a organizmem chorego ma charakter bardzo dynamiczny i kolonizacja jamy ustnej przez grzyb zaczyna się w momencie załamania wymienionych już mechanizmów obronnych śluzówki, jak ciągłość błony śluzowej i skóry, nieprawidłowe oczyszczanie jamy ustnej poprzez zmniejszone wydzielanie śliny czy odruch kaszlowy, aż do powstania powierzchownej kolonizacji i przejścia w infekcję, kiedy dochodzi do wnikania grzyba do tkanek poprzez wydzielane przez kandydę lub inny rodzaj grzyba enzymy z tworzeniem strzępek. Predysponują więc do zakażeń grzybami takie czynniki, jak już wspominałam, jak utrata ciągłości błon śluzowych, zmieniony chorobowo nabłonek wskutek źle dopasowanych protez, zmniejszenie przepływu śliny, ale także cukrzyca, niedobory, zwłaszcza żelaza i kwasu foliowego w starszym wieku oraz już wymieniane różne leki, zwłaszcza o działaniu immunosupresyjnym. Zaburzenie równowagi między oczyszczaniem, kolonizacją i inwazją jest przyczyną występowania nawracającej i bardzo trudnej do wyleczenia kandydozy jamy ustnej, zwłaszcza, że przy dużej inwazyjności istnieje niebezpieczeństwo przedostania się grzyba do krwi wraz z zakażeniem całego organizmu. Pojawienie się kandydozy jamy ustnej stanowi dla lekarza sygnał świadczący o osłabieniu mechanizmów obronnych chorego. Dlatego ważna jest profilaktyka, w tym leczenie przeciwgrzybicze włączone w odpowiednim czasie, zwłaszcza u osób starszych, co może zapobiec infekcji i wystąpieniu różnych powikłań. Klinicznie kandydoza dzielona jest na kandydozę pierwotną i wtórną. W kandydozie pierwotnej zmiany grzybicze występują wyłącznie w jamie ustnej, jako kandydoza pseudobłoniasta, rumieniowa, wymieniana jest także hiperplastyczna, czyli przerostem w tkankach okołoustnych, podczas gdy w kandydozie wtórnej zmiany grzybicze stwierdzane są nie tylko w jamie ustnej, ale na skórze, na innych błonach śluzowych, charakteryzowane wtedy jako zespoły śluzówkowo-skórne. W kandydozie pierwotnej wyodrębnione są takie postacie jak ostra rumieniowa i rzekomo błoniasta oraz przewlekła rumieniowa, rzekomo błoniasta i wspomniana hiperplastyczna, a także inne postacie związane z infekcją kandida, jak już wymieniana stomatopatia protetyczna, częste występowanie zapalenia kątów ust oraz środkowe romboidalne zapalenie języka. Z kolei kandydoza wtórna jamy ustnej występuje w wielu zespołach chorobowych, w tym w przewlekłej kandydozie śluzówkowo-skórnej, w różnego rodzaju zaburzeniach odporności, w ciężkich zespołach niedoboru odporności. Kandydoza pierwotna występuje zazwyczaj u osób dorosłych, natomiast kandydoza wtórna może pojawić się w każdym wieku. W praktyce klinicznej najczęściej obserwowana jest kandydoza w formie rumieniowej atroficznej, występująca jako ostre, ograniczone, bolesne zmiany, charakteryzujące się czerwonym zabarwieniem i rozlanym zanikiem brodawek nitkowatych na grzbiecie języka, występując często jako powikłanie u chorych po antybiotykoterapii. Kandydoza rumieniowa, występująca w HIV, występuje zazwyczaj w postaci czerwonych plam zlokalizowanych na grzbiecie języka albo na podniebieniu twardym, albo jednocześnie w obydwu tych miejscach jako tak zwane plamy kontaktowe. Taka postać kandydozy może mieć takie same objawy jak zapalenie protetyczne jamy ustnej dzielone na dwustopniowe, gdzie w pierwszym stopniu zmiany rumieniowe występują na podniebieniu pod protezą jako zmiany punktowe wielkości łebka od szpilki, podczas gdy w drugim stopniu zmiany rumieniowe obejmują już całą błonę śluzową pod protezą i w diagnostyce różnicowej uwzględnia się zmiany takie jak zapalenie błony śluzowej w trakcie chemioterapii, radioterapii, język geograficzny czy atrofia z powodu niedoboru żelaza i witaminy B12. Głównym rezerwuarem mikroflory jamy ustnej jest grzbiet języka, co wyjaśnia, dlaczego na grzbiecie języka zlokalizowane są różne formy grzybic występujących w jamie ustnej, jakim towarzyszą takie objawy jak suchość jamy ustnej czy właśnie zaburzenia smaku. Z kolei kandydoza rzekomo błoniasta opisywana jest jako pleśniawki, występujące białe albo żółtawe, miękkie zmiany o wyglądzie siadłego mleka, które po zdjęciu z powierzchni błony śluzowej powodują odkrycie czerwonych, czasem krwawiących plam. Zmiany są wykrywane zwykle podczas badania jamy ustnej, zazwyczaj te zmiany otoczone są zdrową błoną śluzową. Proces chorobowy może obejmować całą jamę ustną i każda pseudobłona zbudowana jest z masy pseudostrzępek z pączkującymi komórkami drożdży, złuszczonymi komórkami nabłonka i resztkami rozpadłych tkanek. Chorzy zwykle zgłaszają nie tylko objawy suchości i pieczenia w jamie ustnej, ale częste są zaburzenia smaku i utrata apetytu. Kandydoza rzekomo błoniasta rzadko bywa bolesna. Częściej przyjmuje wygląd formy rumieniowej. Czasami forma rzekomo błoniasta poprzedza zmiany rumieniowe atroficzne, zwłaszcza w późnym stadium infekcji HIV. W badaniach wykazano, że zmiany rzekomo błoniaste występują częściej w AIDS, natomiast zmiany rumieniowe pojawiają się u osób zainfekowanych wirusem HIV bez jeszcze objawu występowania zespołu AIDS. Obie postacie kandydozy mają znaczenie prognostyczne w tej infekcji. Kandydoza rzekomo błoniasta może mieć podobny obraz kliniczny do postaci ustnej łuszczycy, co także wymaga rozpoznania przez diagnostykę w postaci badania histopatologicznego. Następna postać kandydozy, jako przewlekła, hiperplastyczna, określana bywa także jako leukoplakia grzybicza, jaka jest rzadką formą grzybicy o charakterze powstawania białych grudek albo białych płytek. Ta postać leukoplaki spowodowana przez Candida albicans występuje najczęściej u osób palących tytoń. Bardzo często zmiany występują w obrębie trójkąta za zębami trzonowymi oraz w błonie śluzowej kątów ust. Wykazano, że leczenie przeciwgrzybicze może zmienić obraz takiej leukoplaki z formy niehomogennej na homogenną, a całkowite jej cofnięcie świadczy takiej grzybiczej właśnie etiologii zmian. Jeszcze kandydoza hiperplastyczna jamy ustnej może być kojarzona także z chorobami immunologicznymi, różnego rodzaju nieprawidłowościami w zakresie układu odpornościowego, a także zaburzeniami hormonalnymi. Wśród innych zmian związanych z infekcją kandyda wymieniane są takie jak zapalenie kątów ust, środkowe romboidalne zapalenie języka, protetyczny lub linijny rumień dziąsłowy, który może być również związany z infekcją kandyda. Częste dość zapalenie kątów ust charakteryzuje się czerwonymi pęknięciami biegnącymi promieniście od kątów ust, które są pokryte suchą błoną śluzową lub strupkami. Złuszczenie i pęknięcie może obejmować również w tych wypadkach czerwień wargową. Zapalenia kątów ust zazwyczaj występują obustronnie, rzadko są jednostronne, albo wraz z innymi objawami kandydozy mogą także być spowodowane innymi bakteriami, jak paciorkowce czy gronkowce. Takie zaburzenia występują także przy niedoborach witaminy B. Inne zmiany błony śluzowej, w tym liszej płaski, mogą być także infekowane przez kandyda, co oczywiście wpływa na pogorszenie stanu i wymaga leczenia przeciwgrzybiczego. Kandydoza rumieniowa z kolei charakteryzuje się zanikiem nabłonka lub brakiem powierzchownej rogowaciejącej jego warstwy. Powstający rumień może wynikać z niedokrwienia lub przekrwienia błony śluzowej i na powierzchni zawiera rezydujące blastospory grzyba, którym towarzyszy również znaczna komórkowa reakcja immunologiczna. W obrazie histopatologicznym kandydoza rzekomo błoniasta występuje i charakteryzuje się wnikaniem strzępek z powierzchni nabłonka aż do głębszych warstw błony śluzowej. Strzępki grzyba bogate w enzymy, takie jak proteinazy czy lipazy, powodują rozpuszczanie nabłonka, stwarzając korzystne środowisko dla dalszej inwazji. Podobnie dochodzi do niszczenia mostków międzykomórkowych, zwiększają się przestrzenie międzykomórkowe. To wszystko ułatwia przemieszczanie się komórek zapalnych spod ścieliska do okolic położonych najbliżej strzępek. Powstaje ogniskowe gromadzenie krwinek białych, w tym takich jak makrofagi, limfocyty, granulocyty i to wszystko powoduje powstanie w jamie ustnej mikroropni. W obrazie histopatologicznym widoczne są śródnabłonkowe komórki i przekrwione naczynia pod nabłonkiem. Podnabłonkowo uwidacznia się stan zapalny ze średnim lub ciężkim stopniu w zależności od komórek, które powodują właśnie powstawanie tych mikroropni. Komórkowa reakcja immunologiczna przeciwko drożdżom świadczy o obronie, jaka jednak nie zawsze kończy się dobrze. Za chwilę opowiem o leczeniu kandydozy jamy ustnej. Kandydoza jest określana jako schorzenie występujące u osób chorych. Jako podstawa profilaktyki kandydozy podawane są nie tylko właściwe leczenie choroby podstawowej, ale dobra higiena jamy ustnej, rehabilitacja protetyczna, eliminacja miejscowych czynników drażniących, ale także suplementacja diety, witaminy, wyrównywanie niedoborów, i to zarówno witaminowych, jak i mikroelektrolitowych, czy związanych z niedoborami mikroelementów. To wszystko ma bardzo duże znaczenie profilaktyczne, przeciwgrzybicze. Lekarze zwykle zalecają stosowanie leków przeciwgrzybiczych przez okres od 7 do 14 dni, oczywiście po wykonaniu posiewu i antybiogramu. Podają antybiotyk przeciwgrzybiczy zależnie od wykazanego w antybiogramie antybiotyku przeciwgrzybiczego, który jest wrażliwy, na którego grzyby są wrażliwe. Czasem terapia wymaga przedłużenia o następne 14 dni, żeby zapobiec nawrotom. Osoby mające uzupełnienia protetyczne powinny wymienić protezy po okresie leczenia. Przeciwgrzybicze zastosowanie, które lekarze stosują przy kandydozie jamy ustnej, to zwykle jest nystatyna, także może być pimafucyn, natamycyna, mikonazol, ketokenazol, klotrymazol, flukonazol, amfoterycyna. Oczywiście, tak jak powiedziałam, w zależności od posiewu, który trzeba wykonać, żeby dokładnie można było doprowadzić do poprawy stanu zdrowia i eliminacji grzyba. Dodatkowo wskazane są płukanki chloroheksydyną do dezynfekcji jamy ustnej i terapia witaminowa, zwłaszcza z witaminami grupy B. Wskazana jest także w każdej grzybicy, to należy podkreślić, dieta bez węglowodanów, dieta bardzo ubogo węglowodanowa, czyli należy wykreślić z jadłospisu cukier, produkty wszystkie oczyszczone i rafinowane, konserwowane, pasteryzowane i wysoko przetworzone. Zwłaszcza w profilaktyce bardzo polecany jest zwykły czosnek na różne sposoby, także w postaci drażetek, ewentualnie inne zioła i przyprawy o działaniu antyseptycznym i przeciwgrzybiczym. I tu wymieniany jest ekstrakt z pestek winogron, gosztnik kanadyjski, kwas kaprylowy, bardzo polecany jest aloes oraz olej z wiesiołka, srebro koloidalne i zioła szwedzkie, które najlepiej stosować z czterodniową zmianą, aby zapobiec adaptacji grzyba do tego rodzaju naturalnych środków przeciwgrzybiczych, które oczywiście są mniej toksyczne od antybiotyków. Antybiotykoterapia jest wtedy, kiedy już mamy do czynienia z grzybicą. Natomiast te wszystkie preparaty, o których mówiłam, naturalne, warto stosować jako profilaktykę. W medycynie Hildegardy, wszewłoga w miodzie gruszkowym, a także olejek oregano. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o kandydozie, czyli grzybicy, candida albicans, jamy ustnej. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.